Księże biskupie, szanowne duchowieństwo, czcigodne, przecudne siostry i drodzy państwo, nie trzeba się tłumaczyć, bo prawda jest zapisana w tym programie, że będzie Agnieszka i Rafał. Jak państwo wiedzą, Pan Bóg w swej wszechmocy i miłosierdziu łamie prawa matematyki jak chce i 1 plus 1 daje 1 w małżeństwie, to nie ulega wątpliwości. No akurat tak nieszczęśliwie się dla państwa złożyło, że przyjechała i brzydsza, i głupsza, i bardziej pyszna część tego naszego jeden, ale za to z donośniejszym głosem, więc jakiś tam przychód też z tego, mam nadzieję, będzie i dla państwa. Jestem bardzo wzruszony, że mogę mówić o Józefie w takim miejscu i w takim gronie i po takich przedmówcach cudnych, więc nie zwlekając ruszam w te niełatwe zadanie. Ja bardzo dużo zawdzięczam świętego Józefowi. Po pierwsze to, że to właśnie do niego moja żona Agnieszka tu nieobecna, o czym nie opowie osobiście, ale zaświadczam w jej imieniu, właśnie do świętego Józefa modliła się o dobrego męża. Może to być trochę śmieszne, dlatego że dostała po prostu co dostała, więc to nie jest też, że on tak idealnie wybiera, sądzę. Bo ja na przykład modliłem się o dobrą żonę do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i tutaj, przez jej wstawiennictwo i tutaj wszystkim, którzy szukają jeszcze żony bądź męża, tę ścieżkę bardziej rekomenduję. Ale Agnieszka też nie narzeka, także ogromna wdzięczność święty Józefie, że tak zechciałeś wskazać ten, niech już będzie i będzie. Tutaj mi się przypomina taka historia, którą ksiądz Piotr Pawlukiewicz, pewnie państwu znany, kiedyś opowiadał. Ona jest dosyć istotna, zwłaszcza dla tych, którzy szukają ciągle. Kiedy chodził po kolędzie i odwiedzał kolejne mieszkania, to słyszał w niemal każdym mieszkaniu, do którego wszedł, taki, a był już ksiądz pod czternastką? Nie. Dziwił się i szedł dalej. A był już ksiądz pod czternastką? No nie. I te kolejne mieszkania. Ale był już ksiądz pod czternastką? Nie, powiedzcie, co tam pod czternastką. O nie, nie, pójdzie ksiądz, zobaczy. O. Wreszcie zapukał pod czternastkę, otwiera drzwi taki niewysoki, cichutki pan, taki spokojny, grzeczny. Zaprasza, mówi, proszę, niech ksiądz zechce tu spocząć. Może herbatki, kawę? Nie, tych herbat, już kawę wypiłem. Może coś zimnego? Tak, już przynoszę, już biegnę. Poleciał do kuchni. Co to jest z tą czternastką? Tak straszyli, wszystko w porządku. I w tym momencie otwierają się drzwi do drugiego pokoju i wchodzi ona. Ale nie tam wchodzi, wlatuje jak smoczyca ze Shreka. Zieje ogniem, po prostu groźne oczy, wszystko. Szczęść Boże, księże! Gdzie ten mój Wojtek? Gdzie on się tam podziewa? Jeszcze nie przyniósł soku, ciasta nie pokroił, co za! A ten już duszko już przynoszę, już wszystko układa, bo już jest grzeczny. Ksiądz Piotr tak patrzy, mówi, rety. Ale pani ma szczęście, że ma takiego pokornego męża. Szczęście? Jakie mam szczęście? Ja się modliłam o dobrego męża, to mam jego. On się nie modlił, to mam nie. Trzeba się modlić o dobrego męża. Najlepiej przez wstawiennictwo Matki Bożej, jak już się nie da inaczej, to przez świętego Józefa. On jest niezwykły, jest naprawdę cudowny. I rzeczywiście mówił niedużo. I kiedyś ja pracowałem przez parę lat w radiu Archidiecezji Warszawskiej, które szczyciło się tym, że nosiło imię świętego Józefa właśnie. Złośliwi mówili, że to przez wzgląd na imię kardynała, ale to w ogóle nie, nic podobnego. Owszem, kardynał Józef Glemb założył to radio, ale on bardzo dobrze tłumaczył, dlaczego to radio nosi to miano. No nie tylko dlatego, że święty Józef jest patronem rodzin, mężczyzn, kościoła, dobrej roboty i tak dalej, ale również dlatego, że nie dane nam było za wiele się dowiedzieć, jak on mówił, ani co mówił. No nie licząc apokryfów, czy też świętej książki Cień Ojca, to generalnie niewiele. No i właśnie to radio miało jakby przywrócić mu głos, czy też próbować zgadywać, co ma dzisiaj Józef dla tych leniwych, gnuśnych samców i wspaniałych, zatroskanych kobiet przekazać. I dlatego bardzo się szczyciłem tym, że pracowałem w Radiu Józef. To było już tam chyba 7. radio, w którym pracowałem, ale pierwsze, w którym poczułem, że to jest mój dom i moja misja. I rzeczywiście starając się wypełniać to, co tam w radiu należy zrobić, Jednocześnie zaczęła się moja historia małżeńska, czy nasza historia małżeńska. I ona była związana z takim cierpieniem już na samym początku, że choć ja bardzo intensywnie modliłem się o żonę, która będzie dobra, kochana, kochać Pana Boga będzie i będzie chciała mieć, no, będzie wierzyła bardzo i też, żeby kochała mnie, ale chciałem też, żeby pragnęła mieć dzieci. Ja też to pragnienie w sobie miałem. No a 3 lata małżeństwa naszego mijało i Pan Bóg nie błogosławił potomstwem. Jak to zwykle w takich sytuacjach ludzie idą do lekarzy, tak też zrobiliśmy i my. Poszliśmy do lekarzy i ci nie wiedzieli, dlaczego i dlaczego miałoby się nam nie udać, że generalnie pewnie się uda, ale jakby co, to mają tam jakieś super propozycje typu, tam nie wiem, jakieś inseminacje, jakieś tam in vitro, tym podobne historie. No my oczywiście wiedzieliśmy, że to jakaś bzdura, my poszliśmy się tylko dowiedzieć, dlaczego nie, a nie żeby oni nam tutaj mówili, jak tutaj akt stwórczy czynić. No i nadal pozostawaliśmy w nadziei, zarówno modlitwą, jak i wszystkimi naturalnymi sposobami staraliśmy się o dziecko. Ale dziecko się nie poczynało. I któregoś dnia, wychodząc z owego radia, Józef, to był 3. rok naszego małżeństwa, przechodziłem tak sobie koło recepcji naszej, patrzę, stoi taki gość, gdzieś mojego wzrostu, z toporkiem w jednej ręce, a z Panem Jezusem w drugiej. Znaczy nie to, że mam wizję, tam taka figura była po prostu i stanąłem oko w oko z tą figurą. I w tym momencie, powiem Państwu, nogi mi lekko zadrżały i mówię, rety, Józef, przecież ty żeś adoptował syna. Przyszła ta myśl do mnie niesamowicie, tak jak taki pach. I mówię, jej, to kim ja jestem, taki tutaj nędzny, taki żuk, że ja się tak sadzę na to rodzicielstwo biologiczne. Uskrzydlony tą informacją, prosto z nieba, że oto Józef adoptował swojego syna, popędziłem do samochodu i przez całe miasto jechałem, nie wiem ile na godzinę, ale mam nadzieję, radarów wtedy jeszcze nie było tak gęsto, więc nie zrobili. Wpadłem do domu zdyszany i już od progu krzyczałem do mojej żony Agnieszki, Guśka, słuchaj, Józef adoptował! Józef adoptował! A ona mówi, Rafał, spokojnie, ochłoń, dam ci pomidrówki. Jaki Józef znowu? Mówię, no Józef, no święty, on adoptował, to i my możemy. Ona miała, jak Państwo wiedzą, nabożeństwo do świętego Józefa i być może nawet jakąś wdzięczność za tego Rafała. Więc tak popatrzyła na mnie, uśmiechnęły jej się oczy od razu, potem zaszkliły. Rozmawialiśmy wiele godzin o tym. Okazało się, że ona tę swoją gotowość do macierzyństwa także rozważała w tym aspekcie cudownego daru adopcji. No i już następnego dnia pędziliśmy do ośrodka adopcyjnego, katolickiego, a jakże w Warszawie, gdzie opowiadamy o tym naszej tęsknocie, o tym wszystkim, że tak super, że i tak dalej. I ta pani nas pyta, a ile lat Państwo są małżeństwem? A my, no 3. No to proszę przyjść za 2 lata. Że polskie przepisy mówią o tym, że adopcja od 5. roku małżeństwa. Mówię, o no, pięknie. Wyszliśmy stamtąd jak zbite psy. Tu ta miłość taka po prostu buzująca, ta chęć dzielenia się nią z młodym pokoleniem i w ogóle. Jak to ma być? I poszliśmy tacy smutni, tam obok mieszkali nasi znajomi. Mówię, chodź, pójdziemy tutaj do Artura i jego żony. Posiedzimy, pogadamy. Poszliśmy. Normalne Polaków rozmowy, szarlotka, tam herbatka, wspólny różaniec. Jak to zwykle, nie? No i opowiadamy im oczywiście o tym naszym cierpieniu, no bo świeżo właśnie je doświadczyliśmy, więc mówimy o tym. Ona, oni tak mówią, oni to jest bardziej charyzmatycy, odnowa w Duchu Świętym te sprawy. I on mówi, słuchaj, wiecie, ja mam takie rozeznanie, słuchajcie, że Maryja da wam dziecko. Jak to tak to normalnie? No, mówię wam, nie przejmujcie się w ogóle tutaj tą odmową, Maryja da wam dziecko. Ja właśnie, jak Państwo pamiętają, przez tajemnictwo Matki Bożej wszędzie, więc jak Maryja, no to natychmiast trzeba pędzić na Jasną Górę. Następnego dnia był piątek, pojechaliśmy na Jasną Górę. Klękamy tam w tej kaplicy oprócz cudownego obrazu. Pusto, ona i my. No i się modlimy. Oczywiście na różańcu, różaniec, ulubiona modlitwa, super. Mówimy, modlimy się, pół godziny, jedna tajemnica, dziesiątka, kolejna dziesiątka. No ale po pół godziny minęła, nie daje. Ja nie to, że myślałem, że zaraz tam zakrystianin wyjdzie, to przepraszam, czy ktoś z Państwa po dziecko? To nie, ale jakiegoś znaku jednakowoż się spodziewałem. I tak mówię, tak już nie wiem za bardzo, no ale tam jeszcze tam wyklęczyliśmy to jeszcze kolejne 20 minut, wychodzimy stamtąd. Trochę smutni, trochę pocieszeni, tak nie wiadomo za bardzo co. I w tym momencie Agnieszka mówi, a chyba nawet nie Agnieszka, ale przypiszmy jej to. To chodźmy jeszcze do Steni. Stenia to była, jest nasza przyjaciółka, Stenia Nowicka, fantastyczna dziewczyna z Instytutu Prymasowskiego. Młoda duchem, wspaniała, cudna. I ona tam prowadziła taką poradnię rodzinną. No i tam czasem ją odwiedzaliśmy. No i my wchodzimy, mówimy tam, to, dzielimy się tą naszą tęsknotą, to opowiadam tą historię o Józefie. Agnieszka opowiada o tym Arturze, o tym, że Maryja da nam dziecko. Ona mówi, no wiecie, on może mieć rację. Ja mówię, ale kto? Ona mówi, no ten Artur. No jak to rację? No, że Maryja da wam dziecko. Bo słuchajcie, tu, pod Jasną Górą, jest taki ośrodek adopcyjny, który tam prowadzą nasi znajomi. Zadzwonię, może akurat tak, Maryja właśnie tutaj, Jasnogórska, chce was tam pokierować, a nie do Warszawy. Poszliśmy. Z miejsca nas przyjęli na ten warsztat dla przyszłych rodziców. W ogóle bez żadnych... I jeszcze, żeby było ciekawiej, to ten kurs się zaczynał tego dnia, w którym się stawiliśmy, więc już pięknie, weekendowy, więc co drugi weekend tam przyjeżdżaliśmy i pobieraliśmy te nauki. Nie jest to łatwe, to dosyć, bym powiedział, nawet wymagające. I nie wiem jak... No na pewno test na człowieczeństwo duży. Jakoś to się tak dziwnie zadziało, bo na pewno nie za sprawą moich zasług, tylko za sprawą łaski Pana Boga, że nas zakwalifikowali jako tych rodziców adopcyjnych. No i w tej modlitwie, jak Państwo być może wiedzą o dobrego męża, do świętego Józefa, jest taka wzmianka, że jak już się trafi nie najgorszy, no to i będzie pierwsze dziecko, no to wiadomo, że trzeba mu nadać imię Józef, co jest zresztą wspaniałym pomysłem, niezależnie czy się modliło tą nowenną, czy nie, bo wiem, że w katedrze tutejszej, znaczy w sanktuarium świętego Józefa, Józef ma za darmo chrzest. Dobra. Jak ktoś na, więc proszę reklamować to imię bardzo. No i w każdym razie my wiedzieliśmy, że Józef za chwilę się dla nas urodzi, znaczy za chwilę. Znaczy spodziewaliśmy się oczekiwania około 7 miesięcy, bo dwa miesiące trwał ten kurs, a zwykle ten proces oczekiwania trwa tak jak naturalna ciąża. Więc po tych 7 miesiącach spodziewaliśmy się telefonu i wiedzieliśmy, że skoro Maryja daje, no że to pierwszy telefon, który będzie, to że urodził się nas ten Józef i że super, że nie ma żadnego wybierania, zielone oczka czy piwne, wysoki czy niski. Mieliśmy stracha, bo tam wśród tych pytań różnych w trakcie tego przygotowania do tego rodzicielstwa adopcyjnego są takie pytania, na przykład czy zdecydowałbyś się na dziecko niewidome. I no, rodziców biologicznych raczej się nie pyta o takie historie, a tutaj... Ten test rzeczywiście był niezmiernie wymagający i trudny. No ale my pełni zaufania. No przecież Maryja nas tutaj zna, nasze serca, wie. Pierwszy telefon, który zadzwoni, to jest to. No i dzwoni telefon. Dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Każą nam usiąść, żebyśmy nie padli z wrażenia. Więc siadamy przez aparat głośno mówiący i odzywają się mniej więcej w te słowa. Znaczy ja nie wiem, jakie słowa padły, ale zapamiętałem to tak. Drodzy Państwo, urodziły się wam córki. Zwrócili Państwo uwagę, że nie tylko płeć się nie zgadzała. Liczba mnoga była nieco taka embarasująca. Wsiedliśmy w samochód, pojechaliśmy na drugi koniec Polski, bo to tam było. No przecież wiemy, że to Maryja daje, więc przecież nie będziesz wybrzydzał, że tam jak to Józef miał być. Nie no, generalnie patrzymy, no są te dwa dzióbki takie. Śliczniutkie, takie 3 miesięcy, wszyscy nawet nie miały. No cuda, tam tuliliśmy je i tak dalej, ale wziąć od razu nie można. No bo przecież jeszcze te wszystkie procedury prawne, więc już chcemy wracać do Warszawy i ta siostra, która prowadziła ten ośrodek, mówi, drodzy Państwo, ja mam tu jeszcze karty zdrowia, bo dzieci musimy porozmawiać chwilę o dziewczynkach, więc ta jedna, no nie jest może jakoś rewelacyjnie, trzecie zapalenie płuc w 3 miesiące, ale wyprowadzimy antybiotykami. Druga niestety bardzo poważne wodogłowie. I raczej bym tu się nie spodziewał, tamten, że to diagnozy takie, a takie. No, przygięło nas do ziemi. Znaczy, my wiemy, że to są nasze dzieci. No nie to, że teraz, a nie, to sorry, dziękujemy, wodogłowie, pa. To nie, absolutnie nie tak, dlatego że my wiemy, że Maryja właśnie nam dała dzieci. Ale przyznają Państwo, jednak ta ambiwalencja się jakaś pojawia, nie? Że ten krzyż, który był brakiem, czyli tym oczekiwaniem, nagle staje się tym, że jesteś rodzicem. I to od razu dwójki. I to jeszcze do tego wymagającej dwójki, zwłaszcza no ta sprawa zdrowotna, że ten krzyż nagle poczuliśmy, ale i tak pełni szczęścia i niepokoju, smutku i radości. Jechaliśmy do Warszawy, trzeba było przemalować na różowo, nie? Wszystkie te tapety zmienić, drugie łóżko, wózek też do niczego, teraz podwójne, wszystko inaczej, nie? Ale generalnie radość wielka. No i te prawne korowody, jedziemy z powrotem. Już po te maleństwo, już z ubrankami, pamiętam, że taki czerwony i niebieski kombinezon wieziemy, przebraliśmy je, przytulamy, wychodzimy i ta siostra, która nas żegna, mówi: drodzy państwo, tak, niech się państwo tak bardzo nie martwią tymi chorobami, bo z każdą chorobą da się wygrać miłością. Szczęść Boże! Mówię, szczęść Boże, myślę sobie, ale w sercu, no jasne, tak, tu będzie miłością wodogłowie. Ale wracamy do Warszawy, do najlepszych lekarzy. Lekarze potwierdzają tę diagnozę, czyli że nie jest to za dobra. Jeden, drugi i trzeci. Rehabilitacja. No i dawaj leczyć tą miłością. Na kolana i po prostu różaniec. Święty Józefie, po prostu na maksa się zaopiekuj nią. Żeby nie było wątpliwości, nasze córki, spełniliśmy obietnicę. Jedna jest ta pierwsza, Maria Józefa, rzecz jasna. Czyja Maria? Józefa. Józefa? Józefa. No i druga, Antonina Maria. No i dawaj się modlić przez stawiennictwo tych wielkich świętych. I po 3 miesiącach poszliśmy znowu tam na wizytę kontrolną do lekarzy i oni nie byli w stanie uwierzyć, że to jest to dziecko. Śladu nie ma po chorobie. Nic. Absolutnie zdrowe. No fakt, że dosyć krnąbrne dzisiaj 11-latki, ale i w tenisa, i w piłkę, i pływanie, i po prostu gimnastyka. No po prostu cuda ogłaszają. Czyli trzeba naprawdę ufać siostrom zakonnym. Tu się kłaniam. Dla sióstr. No nie chcę mówić, że ta siostra miała na imię Józefa, bo to już by była uzurpacja. Ale kto wie, kto wie. Powiem państwu tak, że ta droga do świętości, którą proponuje nam święty Józef, to jest coś naprawdę dla mnie bardzo pociągającego. Znaczy, dzisiaj w kościele, nie wiem, czy to obserwujecie także tu, ale w ogóle w różnych miejscach ubywa facetów. Znaczy, ja się w sumie temu nie dziwię, dlatego że ta estetyka także tego przekazu kościelnego często jest krojona pod bardzo pobożne panie. No, wystarczy popatrzeć na wizerunek, taki najbardziej popularne takie obrazki rozdawane tam przy okazji Pana Jezuska. No to rumiane po lisie, taka suknia jakaś omal nieróżowa, baranek jeszcze na plecach często. To jest po prostu, no żaden facet, zobaczywszy kogoś takiego, nie popędzi za nim. Przecież Jezus Chrystus, ten adopcyjny syn świętego Józefa, to był mężczyzna. To był jak ten jego opiekun, naprawdę dzielny mężczyzna, który był w stanie przeciwstawić się, jeżeli błądzili, jeżeli mówili głupio, bo jak ktoś skruszony, no to wiadomo, się pochylał, ale jeżeli ktoś mówił głupio, to groby powielane krzyczał. To naprawdę potrafił zareagować jak mężczyzna. Więc on, to jest ten archetyp. To za kimś takim poszło tych 12 na początku dosyć takich, bym powiedział, rock'n'rollowo nastawionych do misji mężczyzn, którzy w Dziejach Apostolskich piszą o sobie rzeczy dosyć kompromitujące, ale jedno na pewno, nie byli to zniewieścieli jacyś kolesie. To byli mężczyźni, co się zowie, rybacy, z mięśniami, kto wie, może z jakimiś tatuażami nawet, z kolczykami, generalnie takie jakieś twardziele. A dziś chce się nam powiedzieć, że no, który facet pójdzie za takim mistrzem? On miał w sobie naprawdę wszelkie charyzmaty józefowe. My nawet myśląc Pan Bóg, raczej przypisujemy mu cechy żeńskie, czyli tam miłosierny, wrażliwy, czuły, a nie właśnie odpowiedzialny, pracowity. Znaczy tam nie mówię, że kobiety nie są pracowite, ale generalnie szukamy raczej w stronę tych żeńskich cech, jako tych, które określają Pana Boga pełniej. Józef pokazuje nam facetom, pokazuje dostęp do tej tajemnicy Kościoła przynajmniej równoprawny. Nie musisz wyrzekać się swojej męskości, swojej siły, zdecydowania, umiejętności planowania, umiejętności obchodzenia się z rzeczami, bo jak wiadomo, to ksiądz Marek Dziewiecki o tym dobrze mówi, że kobiety mają dużo większą zdolność obchodzenia się z drugim człowiekiem, z ludźmi. My raczej z rzeczami, ale to nie jest nic złego, tak mamy. Te różnice, które są między nami, jak niektórzy mówią, że to się bierze z jakiegoś modzelowatego ciała gdzieś tam w mózgu są i nie ma co się z nimi kopać. Żaden genderysta propagator mi nie wmówi, że bycie mężczyzną jest czymś gorszym niż bycie kobietą albo jest kwestią wyboru. W ogóle jakiś obłęd. Gdyby był to kwestią wyboru, wszyscy byśmy wybrali po 70 roku i na emeryturę poszli. Jesteśmy wszyscy kobietami i cześć, płaccie nam. Teraz nie jest tak. Są różnice. Kobiety i mężczyźni. Fantastyczne różnice, cudowne. I Józef pokazuje nam, że obecność w kościele dla mężczyzn nie oznacza wyrzeczenia się męskości. Przeciwnie, nie będziesz szczęśliwy w życiu, w małżeństwie, w kapłaństwie, w niczym tak naprawdę, a na pewno w kościele, jeśli wyrzekniesz się swojej męskości. I to oczywiście dotyczy też kapłanów. Czasem spotykam się z takimi seminarzystami na tam różnych spotkaniach, między innymi tam w Gródku Opus Dei, tu siostra wymieniła te słowa, dzieło Boże. I tam przyjeżdża 20 facetów z różnych diecezji, przyszłych kapłanów i na tych 20, 13 podaje mi rękę na rybę. No po prostu tak, jakby w ogóle nie... No, znają Państwo ten uścisk na rybę, nie? Nie, w ogóle nie wiadomo, jak to wziąć. No, stary, jeszcze raz do poprawki, chłopaki, wy jesteście mężczyznami, ta sukienka nic nie zmienia. Jesteś mężczyzną. Jak nie jesteś mężczyzną, to żadna kobieta ci nie zaufa, już nie mówiąc o facetach, będą się śmiali z ciebie. Podawaj rękę jak mężczyzna. Więc Józef pokazuje to. Pokazuje to, on oczywiście to na odrębną debatę całą, jak bardzo to jest, jakie wielkie są te różnice między nami. Ale nie wyrzekajmy się, panowie, męskości. Nie myślmy, że żeby zmieścić się w kościółek, musisz w te różowe szatki wskoczyć i z tym barankiem na plecach chodzić. To nie tak. Rób swoje. 100% swojego. Po prostu masz robić tak, że aż mięśnie będą boleć. A nie udawać, przepraszam, dziękuję, nie. To są dobre słowa, ale ty nie wyrzekaj się swojej męskości. I jeszcze jedna taka rzecz. Bo wiem, że czas już tutaj jest bardzo cenny, ale czas to miłość, mówił prymas Wyszyński. To też jest, myślę, że znana Państwu anegdota, gdy tam ktoś został poproszony przez księdza prymasa. Kocham księdza prymasa Wyszyńskiego, on miał też bardzo duże nabożeństwo józefowe. I on mówił tam, sprowadźcie mi księdza tam Kwiatkowskiego, przyjmijmy. Nie, Kwiatkowski, on na pewno nie będzie miał czasu. Nie interesują mnie księża, którzy mają czas. Super, nie? No bo jak jakiś ksiądz ma czas, znaczy, że generalnie obija się. Więc chodziło o to, że nie mam czasu. Po prostu nie ma czasu. Więc Józef, wiemy od nim jedną ważną rzecz. Że Józef kochał Maryję, swoją jeszcze nie żonę, chociaż już właściwie przyrzeczoną mu, piękną, odpowiedzialną, mądrą i dojrzałą miłością. Nie mylił tej miłości, nie wiem, na pewno z seksualnością, on nie. Nie mylił tej miłości z nieodpowiedzialnością, nie mylił z tolerancją. Skąd to wiemy? Bo wiemy, że w momencie, kiedy dowiedział się, że ona jest brzemienną, chciał ją odprawić, czyli co zrobić? Nie zabić, tylko dać jej szansę, by dojrzała. By tak naprawdę zrozumiała swój błąd, bo on postrzegał tę ciążę jako błąd oczywiście. Błąd i grzech, rzecz jasna również. Ale kochał ją odpowiedzialnie, czyli nie mylił tego z tolerancją. Dobra, jakoś to zniesiemy, chodź tu Maryjo, opowiemy jakąś jakoś to będzie. Nie? Nie miał takiego planu. Nie miał planu akceptacyjnego. Niektórzy myślą, akceptować to kochać. Nie! Jeżeli kochasz, i tego uczy nas święty Józef, jeżeli kochasz, nie akceptujesz. Chcesz ciągłej zmiany dla tego, kogo kochasz. Pragniesz, by on się stawał coraz lepszy, coraz piękniejszy, coraz pełniejszy, coraz bardziej męski, coraz bardziej kobiecy, w zależności od tego, jaką płeć dostałeś. To jest tak naprawdę prawdziwa miłość. Nie ma granic dla rozwoju człowieka. Mam nadzieję, że wszyscy się z tym zgadzamy. Więc w momencie, kiedy w małżeństwie, czy w zgromadzeniu, jak jesteś przełożonym, mówisz, no, w poczuciu takiej chrześcijańskiej, nie, misji, akceptuję cię, no to jest jakieś totalne nieporozumienie. To znaczy, nie zmieniaj się, potworny bądź jak jesteś. Albo, no już nic się w tobie nie da poprawić po prostu. To też ksiądz Marek Dziewiecki mówi, że Pana Boga to sobie możesz akceptować. Proszę bardzo, bo on się już nie zmieni. To jest jedyna taka rzecz, której on nie może, my możemy. My możemy się ciągle zmieniać na lepsze, ale żeby to się działo, to ja muszę mieć właśnie tego motywującego kogoś obok, kto dlatego, że mnie kocha, będzie pragnął ciągłej mojej zmiany. No wiemy na szczęście, że w przypadku Maryi, tej historii, Józef otrzymał z pewnego źródła informację, że to nic złego się nie stało, że przeciwnie. Ona przez to, że dojrzewa do heroizmu, że w imieniu nas wszystkich powiedziała tak na coś tak nieskończenie niemożliwego, trudnego, niebezpiecznego, ryzykownego, że tylko pięknieje w tym, że postępuje w miłości, no to wtedy już nie miał wyjścia, no w ogóle byłby skończonym jakimś łapserdakiem i na pewno nie synem Boga żywego, czyli nie tym spadkobiercą, nie dziedzicem Królestwa Niebieskiego, gdyby powiedział jej nie. Inna rzecz, i tutaj przechodzę do ostatniego wątku, który chcę poruszyć, w jak tę informację otrzymał. I to jest nauka dla wszystkich z nas, że praca, oczywiście, relacje, miłość, oczywiście, ale jak zapomnisz odpoczywać, jak nie będziesz spał choćby tych 8 godzin, tylko zamiast tego przekonywał cały świat na Facebooku, że nie ma racji, na Korwina chcą głosować, nie? Albo, przepraszam, nie agitujemy w ogóle, nie? Ale że gdzieś tam będziesz walczył do końca, nie? Tam coś, albo oglądać wszystkie odcinki doktora House'a, zamiast zakończyć dzień i pójść spać, to nie masz szans, żeby przyszedł do ciebie anioł Boży i powiedział, słuchaj, nie rób tych głupot. Bo on czasem przychodzi, jak wiemy, z historii Józefa Egipskiego, ale i z historii naszego Józefa Świętego, także we śnie. I mówi, słuchaj, nie lękaj się, chłopie. Na to musisz odpoczywać. Robota tak. Radość bycia ze żoną, dziećmi tak. Ale odpoczynek 3 razy tak. Nie, 2? Nie ma nic bardziej niepokojącego dla kobiety niż odpoczywający mężczyzna. I to nie jest wcale przez przypadek. To się wzięło z tego, że w Księdze Rodzaju mamy opisaną sytuację, kiedy ona idzie, widzi węża, zgada jakiegoś popślizłego i zaczyna z nim rozmawiać. I to w dodatku wciąga w nią taką konwersację dosyć kłamliwą, jak państwo pamiętają. I ona tam, generalnie ze wszystkich możemy jeść, ale tego nie możemy, bo nie dotykać. I co robi wtedy Adam? Gdzie on jest? Nie ma gościa. Siedzi pewnie przy Eurosporcie. Albo poszedł ryby łowić. Powinien wstać natychmiast i powiedzieć, cicho kobieto! I tak by zrobił Józef, gdyby Maryja postąpiła tak jak Ewa. Nie zrobiłaby tego, ale gdyby on tam był, wstałby i powiedział, siadaj babo, nie było cię przy tym. W ogóle Jahwe do mnie mówił i to nie tak. A ty gadzie, spadaj stąd. I historia zbawienia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Ale nie, gościu musiał siedzieć oglądać Eurosport. Więc ja rozumiem troskę pani, że 2-krotnie, a nie 3-krotnie, żeby odpoczywał. Inna rzecz, jak mężczyzna rano reaguje, to też jest bardzo ważne i też takie józefowe. Kiedy dzwoni budzik, co ty robisz, człowieku? Czy udajesz, że nie słyszysz go? Chowasz się, bo to jest ten moment bohaterstwa. To święty José María Escrivá o tym mówił. Rano masz okazję być bohaterem. Być bohaterem, wstać, kiedy dzwoni budzik, zrobić śniadanie żonie, pomóc dzieciom się pakować, umyć zęby, zrobić 10 pompek, jeszcze 10 różańca sięgnąć i z kawą podejść do żony. Wstawaj, kochanie, już 6:30. Ale możesz też... Generalnie nic nie dzwoni, nie? Albo inny smyk, wybiec szybko do pracy, żeby nie pomagać w tym rozgardiaszu ratowania dzieci. To jest oczywiście wyrzut sumienia nas wszystkich facetów, żeby się zastanowić, ile godzin tak zwanej pracy, czy tam siedzisz 11 godzin w pracy, sprawdzasz tam, jaki wynik jest meczy, nie? W Eurolidze, w trakcie tejże pracy wytężonej, czy ile czasu poświęcasz, nie daj Panie Boże, na coś, co można nazwać flirtem w pracy, w odwracaniu uwagi od tego, co tak naprawdę, po co tam jesteś. Jesteś oczywiście po to, żeby wygrzebywać, czy też wydeptywać tą swoją drogę do świętości przez pracę, ale także po to, żeby zarobić na rodzinę i móc się z nią cieszyć tym twoim urobkiem, nie tylko w weekend, ale codziennie. Czyli kończy się praca, wracasz do domu i z rodziną, z żoną, z dzieciakami cieszysz się swoimi pasjami, a nie jak w czasach kawalerskich z kumplami po biały świt. Więc tego wszystkiego od świętego Józefa na pewno można się uczyć, też ta praca. No i pamiętajmy, że święty Józef to jest ten, który uratował naszego Zbawiciela i to od śmierci, bo Jezus Chrystus był 2-krotnie na śmierć skazany. I za pierwszym razem jako maleństwo jeszcze. Był przecież na niego podpisany wyrok. Ruszyli się pacze, którzy chcieli go dopaść. Gdyby nie miał mądrego, odpowiedzialnego, słuchającego Boga, Ojca, no to marnie by z nim było. Dlatego wśród słów zapisanych w przysiędze małżeńskiej, że ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeństwą oraz że cię nie opuszczę, jest taka wzmianka: tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci. Bo sam z siebie, i Józef wyraźnie na to pokazuje, to jestem zdolny, jak mówił mój dziadek Roman, że człowiek to ile się namęczy, ile się napoci, zanim coś sknoci. Albo jak w tym dowcipie o Polaku, Niemcu i Rusku, co tam Polak te dwie kulki mieli zrobić jakąś sztuczkę, nie? Tam Niemiec stanął na dwóch kulkach, Rusek żonglował, a Polak jedną zepsuł, drugą zgubił, nie? I tam, oczywiście nie jest tak. Jesteśmy fantastycznym narodem, to jest prawda o nas. Ale z drugiej strony jest też w nas masę słabości. Masę takiego niedostawania do tej misji kochania. Ale przecież nie jesteśmy sami. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący i wszyscy święci, w tym święty Józef. Amen.